Wszystkich Państwa. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny Po stronie prawdy, dzisiaj realizowany z Warszawy, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w Warszawie przed Ministerstwem Obrony Narodowej. To tutaj zebrali się ludzie, aby walczyć o po prostu o godną płacę, a przede wszystkim o pracę. Znany kontrakt, który powoduje, że helikoptery i wiele innych również rzeczy potrzebnych dla polskiego wojska będą produkować za granicą, nie w Polsce, pomimo tego, że są do tego w Polsce warunki, jest myśl techniczna, są ludzie. Zostańcie Państwo z nami, by poznać wiele różnych, bardzo ważnych aspektów tej sprawy. W tym momencie w Warszawie przed Ministerstwem Obrony Narodowej jest zgromadzenie publiczne, którego przewodniczącym jest pan Roman Jakim. Panie Romanie, to zebranie, kto tutaj przyjechał i skąd?
Znaczy w tym momencie możemy powiedzieć tak, że na apel, na decyzję Komisji Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego odpowiedziały wszystkie zakłady lotnicze w Polsce i nie tylko zakłady lotnicze, ponieważ cała branża zrzeszona w Sekretariacie Metalowców Przemysłu, Sekretariacie Metalowców Solidarności wsparła ten nasz protest w dniu dzisiejszym i mieliśmy tutaj przedstawicieli i hutników, i okrętowców, i lotnictwa, i sekcji zbrojeniowej, jak również regionów, które na terenie których znajdują się te zakłady.
Jest to protest również jako solidarność, w sensie wyrażająca solidarność, bo różne związki protestują. Natomiast te zakłady, które pan wymienił, czy one dzisiaj tu są tylko po to, aby poprzeć, czy też poprzez te decyzje, które zapadły, one również ucierpią?
No, wiele z tych zakładów, które tutaj uczestniczyły w tym proteście, jakimś tam rykoszetem ta decyzja może odbić się na sytuacji związanej z zatrudnieniem w tych zakładach, stąd też ich obecność. Ale generalnie były to zakłady, które tak jak nazwa związku, solidarnościowo wspierają nasz protest, ponieważ zdają sobie sprawę, że przy tym sposobie rządzenia, przy tym stylu rządzenia, przy takim sposobie podejmowania decyzji, ich również może taka sytuacja spotkać.
Czy na co liczyliście, zanim został ostatecznie zamknięty ten przetarg? Na co liczyli pracownicy Mielca, Świdnika i innych zakładów?
Przede wszystkim, jak rozpoczęła się procedura przetargowa, my nie licząc na nic, liczyliśmy tylko na to, że ona będzie przeprowadzona w sposób uczciwy i transparentny. Stąd też nasze wystąpienia i do prezydenta, i do ministra obrony, i do premiera były kierowane w sposób bardzo taki pokojowy, merytoryczny. Chcieliśmy, uczestnicząc w tym przetargu, patrzeć, no delikatnie mówiąc w cudzysłowie, na ręce tym, którzy podejmują decyzje, tak żeby nie mieć wątpliwości co do uczciwości tego przetargu. Liczyliśmy również na to, że rząd Polski, korzystając z tej furtki przy przetargach na zamówienia specjalne, jaki ma, jest taka klauzula bezpieczeństwo państwa, skorzysta z tej klauzuli i wybierze zakład, który znajduje się na terenie Polski, bo te zakłady, obydwa, i Mielecki, i Świdnicki, mogą i są w stanie razem ze swoimi właścicielami wyprodukować każdy śmigłowiec jakościowo, być może, że nawet lepszy od Caracala, który byłby na usługach naszej armii, byłby produkowany w Polsce, stąd i bezpieczeństwo państwa byłoby większe.
Jaki teraz podstawowy jest wasz postulat? Unieważnienie przetargu?
To znaczy, no w tej chwili nie ma innej możliwości, tylko unieważnienie przetargu i rozpisanie nowej procedury. Jeżeli tak się nie stanie, no to będziemy dalej walczyli. Decyzja o tym będzie podejmowała Krajowa Rada Sekcji Przemysłu Lotniczego na swoich najbliższych posiedzeniach.
Jak pan patrzy na tak zwany offset?
Znaczy, no, na temat offsetu tak naprawdę nie wiemy nic, z wyjątkiem tego, że nasze firmy w ramach umowy offsetowej złożyły deklarację i do ministra gospodarki, w której zadeklarowali utworzenie centrów obsługi serwisowej w Łodzi tych śmigłowców, które byłyby produkowane w tych zakładach. Mówimy tu o 70 śmigłowcach i o kilkuset stanowiskach pracy w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi. Tymczasem ta decyzja, która została podjęta, nie gwarantuje, że te stanowiska powstaną, że to centrum powstanie. my nie dajemy wiary deklaracjom i pana ministra Siemoniaka, i ministra Piechocińskiego, ponieważ Eurocopter, który dzisiaj nazywa się Airbus Helicopters, już raz przetarg wygrał w Polsce, też deklarował utworzenie centrum serwisowego i jak prosiliśmy o nazwę tej firmy, która powstała po wygraniu tego przetargu i ile miejsc pracy zostało stworzone, odpowiedzi do dzisiaj żeśmy nie usłyszeli.
Dziękuję, mówił pan Roman Jakim, przewodniczący dzisiejszego tutaj zgromadzenia poświęconego przede wszystkim obronie miejsc pracy i ciężkiej sytuacji w zakładach w Mielcu, Świdniku, w Rzeszowie i wielu innych. Zostańcie z nami.
Przetarg cały czas budzi wielkie kontrowersje. Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Andrzej Kuchta, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w PSL Świdnik. Wasz zakład złożył pozew do Sądu Okręgowego. Czego ten pozew dotyczył?
Pozew został złożony w ubiegłym tygodniu i zostało w nim postawionych 17 zarzutów złamania między innymi ustawy offsetowej, ale również innych ustaw. I jak i procedury przetargowej. 12 z tych zarzutów jest niejawnych, nie zostały publicznie podane do wiadomości, natomiast 5 jest jawnych, o tych zarząd firmy poinformował publicznie. Takim najpoważniejszym zarzutem, który według nas powinien rzutować też na dalsze postępowanie Ministerstwa Gospodarki, to jest to, że została złamana ustawa offsetowa, przez to, że nasza firma jako podmiot polski, zarejestrowany w Polsce i prowadzący tutaj działalność, odprowadzający podatki w Polsce, został przez Ministerstwo Obrony Narodowej zmuszony do złożenia oferty offsetowej. Jest to niezgodne z ustawą offsetową i w związku z tym, no będziemy czekali na rozstrzygnięcie sądu, ale w związku z tym Ministerstwo Gospodarki Narodowej powinno się też zastanowić, czy przypadkiem wynegocjowanie offsetu i umowy offsetowej z Airbus Helicopters nie będzie mogło później zostać podważone przy korzystnym wyroku sądu dla PZL Świdnik.
Jak mówiliśmy, przetarg budzi wielkie kontrowersje. Co dla Was jest takim powodem najważniejszym, żeby ten przetarg unieważnić?
Najważniejsze były i są miejsca pracy i to będzie też dalej najważniejsze dla nas. Utrzymanie tych miejsc pracy i rozwój naszych firm. Jeżeli mówimy o Świdniku, to na dzień dzisiejszy mamy informację o tym, że w ciągu najbliższych 3 lat pracę może stracić około 800 osób. Z drugiej strony widzimy też wstrzymanie inwestycji przez naszego właściciela w Świdniku. I to nas niepokoi, ponieważ mając cały czas jakieś zobowiązania, mając klientów, przestajemy się rozwijać i zaczynamy mieć problemy z realizacją tych zamówień, które mamy w tej chwili. Liczyliśmy na to, że kolejne pieniądze, tak jak w poprzednich latach, 5 lat jesteśmy już po prywatyzacji, że kolejne pieniądze będą do naszej firmy dopływały, że będą poczynione, zostaną kolejne inwestycje. Niestety dzisiaj mamy sytuację taką, że jest to wszystko wstrzymywane.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Andrzejem Kuchtą, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w PZL Świdnik. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Za chwilę powrócimy do tematu.
Pani poseł Elżbieta Kruk jest również wśród protestujących. Pani poseł, rząd podlega parlamentowi. Parlament kontroluje również rząd. Jak w tym wypadku wygląda kontrola posłów nad ministrami?
Tak, my zajmujemy się tą sprawą jako posłowie również z tego powodu, że zwracali się do nas pracownicy poszczególnych zakładów, związkowcy o wsparcie ich tego działania. No, ja należę do tych w szczególności zajmujących się posłów również z tego powodu, że jestem posłem ziemi lubelskiej, więc znana mi jest sytuacja w szczególności PZL Świdnik i my uruchomiliśmy te narzędzia, którymi dysponujemy, więc oczywiście miało miejsce w Sejmie kilka posiedzeń Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie, Zespołu do Spraw Wojska Polskiego. Zajmowaliśmy się, tak jak mówię, tą kwestią również wraz z Zespołem Parlamentarnym Lubelszczyzny. Prowadziliśmy rozmowy w Ministerstwie Obrony Narodowej z wiceministrem Mroczkiem, który nadzoruje w imieniu ministra obrony narodowej ten przetarg. Jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości poseł Bartosz Kownacki złożył zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury w tej sprawie, dlatego że tutaj od początku z tym przetargiem z naszego punktu widzenia też było no coś nie tak. To znaczy ten brak transparentności, o której tu już była mowa, i jasności. Po pierwsze, zanim rozstrzygnięto przetarg, już wiele miesięcy wcześniej media podawały, że te warunki zamówienia są ustawione pod jednego kontrahenta i to właśnie chodziło o Caracalla. No, życie pokazało, że to jest prawda. No, więc tutaj coś niejasnego i coś budzącego podejrzenia w zakresie rozstrzygnięcia tego przetargu musi być. I teraz rząd chwali się, prawda, że takim osiągnięciem, że tutaj takie wspaniałe będzie unowocześnienie armii i tak dalej, tylko że utajnione jest całe postępowanie. I postępowanie, i testy. Bo testy Caracalla, które już zostały przeprowadzone, początkowo zapowiadano, że mają trwać 30 dni. Czy spełnia on te parametry zapisane w warunkach zamówienia? Miały być dopuszczona do tych testów, obserwowania tych testów strona społeczna, również posłowie. To się okazało nieprawdą. Testy skrócono, one nie trwały 30 dni, a 10 dni. I również utajniono wyniki tych testów. No to o co rządowi chodzi? To nie ma się czym chwalić, dlaczego ten cały proces jest utajniony. My zadawaliśmy pytanie również na utajnionym posiedzeniu właśnie zespołu posłów, parlamentarnego zespołu posłów Lubelszczyzny. Mieliśmy takie z ministrem Mroczkiem posiedzenie tajne i tam również nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Mówił ciągle minister to samo, co powtarzał na innych spotkaniach. A jednocześnie widzimy pewne oczywistości. No mamy kuriozalną sytuację, no nie było chyba w historii świata takiej, żeby rząd, mając w państwie zakłady produkujące śmigłowce, no PZL Świdnik to jest i projektowanie, i badania, i rozwój, i produkcja, i no cały proces jest, to jest unikalna umiejętność i możliwość, czyli potencjał jest w Polsce. No, jakie polityczne bądź gospodarcze uzasadnienie było uzasadnienie takiego rozstrzygnięcia przetargu? To jest kompletnie niezrozumiałe, bowiem nie przedstawiono nam żadnych argumentów wyższości tego śmigłowca Caracalla nad maszynami zaproponowanymi przez PZL Świdnik AW-149 czy Mielec z Sikorskim Black Hawka. To wszystko musi być wyjaśnione, dlatego my też występowaliśmy i apelowaliśmy do rządu, aby ten przetarg, żeby powstrzymał się z rozstrzygnięciem tego przetargu do czasu wyborów, tak aby następny rząd mógł przeanalizować dokładnie całą tę dokumentację, no bo tu nie ma wątpliwości, on został rozstrzygnięty wbrew interesowi Polski.
Pani poseł, skoro te zakłady są naprawdę dobrze rozwinięte, jest ta myśl techniczna, naukowa, wszystko do tego jest przygotowane, to czy nie można by pomyśleć wcześniej o tym, aby poinformować te zakłady? Zróbcie nam taki, a taki helikopter, bo my mamy tyle, a tyle miliardów do wydania na to, wojsko nasze to potrzebuje, przygotujcie się, kupimy.
Ale oczywiście, że tak, no modernizacja armii pociągać powinna za sobą również rozwój gospodarczy, postęp technologiczny, innowacyjność. U nas nikt tego nie bierze pod uwagę. Na pytania do ministra Mroczka, czy taką strategię przygotował rząd przed rozstrzygnięciem tego przetargu, no mówi nie, bo tutaj jest konkurencyjność, Unia Europejska. To ja państwu opowiem, jak o swoje interesy dbają Francuzi właśnie w Unii Europejskiej. Otóż proszę sobie wyobrazić, że koncern Dassault, to jest taki wielki koncern lotniczy francuski, prywatny, to nie jest, broń Boże, własność państwa francuskiego, zawarł umowę z rządem Francji, że oni wyprodukują nowoczesny, wielozadaniowy myśliwiec, samolot. I rząd francuski zgodził się i przeznaczył na to pieniądze. Rząd francuski sfinansował badania, projektowanie tej maszyny, to jest Rafale, i zobowiązał się do zakupu pierwszych maszyn, zanim Dassault nie zdobędzie kontrahentów poza granicami państwa. I do tej pory rząd francuski przez kilkanaście już lat kupuje 11 maszyn od Dassault, dlatego że to jest taka ilość wymagana dla utrzymania tej produkcji. No i teraz porównajmy to, prawda? Rząd francuski podjął to oczywiście tę decyzję zgodnie z interesem Francji, bo tylko wtedy możemy mieć badania i rozwój, możemy mieć technologię, możemy mówić o innowacyjności i to jest porównanie. I można w Unii Europejskiej? przeznaczyć pieniądze publiczne na to, żeby samemu zaprojektować i wyprodukować samolot.
Pani poseł, mówimy tutaj o rzeczach, które no, w normalnym państwie powinny być tajne i poufne, ale jeśli już umawiamy się, że jest to w drodze przetargu, czy gdybyśmy mieli zamówić maszyny szyfrujące, to czy w taki przetarg, gdyby wygrała na przykład Rosja albo Niemcy, no to jak tu patrzeć na to, czy to traktujemy w końcu jako tajne, czy też jako jawny przetarg, gdzie ten, kto lepszy, ten wygrywa?
Nie, no są pewne aspekty niewątpliwie takiego postępowania, które muszą być utajnione. To dla dobra również poszczególnych podmiotów biorących udział w takim postępowaniu. Ale tu zakres utajnienia tej kwestii jest zupełnie niewytłumaczalny i wskazuje na to, że rząd chce ukryć uzasadnienie podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Decyzji potwierdzam, której nikt nie ma wątpliwości przecież w Polsce. Bardzo niekorzystnej dla nas, niezgodnej z naszą racją stanu. Podjętej w zasadzie wbrew naszym nie tylko interesom, są gospodarczym, ale wydaje się, że bezpieczeństwu narodowemu.
Jak pani postrzega to, jak właściciele tych zakładów protestują, czy też dbają o to, aby jednak ten kontrakt wygrać? No bo widzimy tutaj Polaków, ludzi, pracowników, którzy przyszli, to oni się przychodzą tutaj upominać, a to przecież nie oni powinni, tylko właściciel. Czyżby się właściciel dogadał już z Francuzami?
To znaczy ja mam nadzieję, że nie. Poza tym no, pewne działania, ja mogę mówić tutaj bardziej o PZL Świdnik niż o innych zakładach, bo jeszcze raz powtórzę, jestem posłem z Lubelszczyzny, więc wiem, że zarząd PZL Świdnik podejmował pewne działania w tym zakresie idące, także nie sądzę. Co istotne jest jeszcze w kontekście tego pytania pana mi się skojarzyło, takie nie fair działanie rządzących u nas w stosunku do zakładów w Łodzi, których jak gdyby się w pewnym sensie napędza przeciwko Świdnikowi i Mielcowi, prawda? No bo przecież jak to? Tutaj związkowcy, pracownicy protestują, a tu rozwój Łodzi, no też jakiś tam interes. Proszę państwa, ale przecież my wiemy, bo tyle jeszcze daliśmy radę się dowiedzieć w trakcie tych posiedzeń, że propozycje offsetowe Świdnika są bardziej korzystne dla Łodzi niż to, co zaproponował Airbus, prawda? Nam się wydawało nawet, i to się okazało już płonne, że w Łodzi będzie przynajmniej linia montażowa. Oczywiście to nie jest nic pocieszającego, bo przecież lepiej być producentem. Cała Polska już się w sumie w taką jedną linię montażową zamienia. Popatrzmy, co jest z przemysłem motoryzacyjnym. No, chcemy do tego samego doprowadzić tutaj. Ale okazuje się to, co tutaj już padło, że i potwierdził to minister Nowczyk, że 25 pierwszych Caracali przylatuje z Francji. Więc jaka produkcja w żadnym zakresie? Które się nie będą produkowane w Polsce. Na pytanie na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej minister Mroczek to potwierdził. Mało tego, dowiedzieliśmy się od niego, że nie ma tam żadnych gwarancji, bo nie ma takiego obowiązku Airbus do tego, aby jakąś część produkcji ulokować w Polsce. Także być może to są w ogóle pobożne życzenia i tak jak mówię, zarówno PZL Świdnik, jak i Mielec przygotowały umowy offsetowe, które sprawiają, że to będą kontrakty korzystne nie tylko dla rozwoju, tak jak tutaj mówię w przypadku Świdnika, czy Lubelszczyzny, czy Mielca, czy Podkarpacia, ale dla całego kraju. PZL Świdnik ma 900 kontrahentów, proszę państwa. To nie jest tak, że my, na przykład ja, zabiegam tylko i wyłącznie o swój lokalny interes. Rozstrzygnięcie tego przetargu ma znaczenie nie tylko dla Świdnika, nie tylko dla Lubelszczyzny, choć oczywiście ogromne, ale dla całej Polski i dla całej branży.
Dziękuję, mówiła pani poseł Elżbieta Kruk, Prawo i Sprawiedliwość. Jak na razie, proszę państwa, wiemy, że już jest wniosek do prokuratury. Co z nim będzie dalej? Zostańcie państwo z nami.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Marian Król, przewodniczący zarządu regionu środkowo-wschodniego NSZZ Solidarność. Ważą się losy zakładów w Mielcu i Świdniku, a tym samym losy pracowników, ale to, co jest również istotne, to kolejna polska myśl technologiczna z takim dorobkiem może zostać wygaszona.
No tak to jest, tylko my w tych emocjach to zapominamy o tym całym szerokim kontekście. W jakim celu w ogóle są wytwarzane takie urządzenia latające jak statki powietrzne, jak śmigłowce? One są wytwarzane głównie są konstruowane do ratowania życia bądź do obronności, może nawet precyzyjniej, może nawet do zabijania. Takie są w takiej klasy śmigłowce jak te, o których mówimy, do takich celów są produkowane. I kiedy one spełnią właściwą rolę, bo można sobie kupić i 1000 maszyn, najbardziej wspaniałych, jeżeli one nie są oparte na własnej gospodarce, na własnym przemyśle, to one są nic nie warte, bo przy dzisiejszych technikach, przy dzisiejszym uposażeniu można rozbroić pewną część tegoż urządzenia na odległość, bo dziś systemy informatyczne i doświadczenia wszystkich konfliktów światowych pokazują, że ci tylko wygrywali i spełniały swoją rolę tylko wówczas, jeżeli był własny przemysł. Tylko te kraje wygrywały wojny, wygrywały bitwy, gdzie miały to zaplecze techniczne. Więc dziś kupienie za wielkie pieniądze takiego urządzenia, które możemy sami wyprodukować i jeżeli dziś nie odwrócimy tego losu, to przede wszystkim to nie chodzi tutaj tylko o Świdnik, Mielec, tylko ucierpi nasza ojczyzna, Polska cała straci. Bo utracimy dorobek ponad półwiekowy, naukowy, budowania, konstruowania tych statków powietrznych, latających śmigłowców, jakie już rozpoczęto u nas w okresie międzywojennym. Tak naprawdę pierwszy prototyp śmigłowca był i ówczesna makieta była już wyprodukowana w latach 30. w okresie międzywojennym i z tego dorobku później również korzystano. I dziś jesteśmy w stanie, gdyby polski rząd kupował program śmigłowcowy, to jesteśmy w stanie w Polsce każdy śmigłowiec skonstruować i wyprodukować. Tylko no, musi być tak, jak tu padały już te słowa, jak to robią kraje inne. Czyli planuje się z wyprzedzeniem na kilkadziesiąt lat. Państwo polskie powinno mieć plan swojego uzbrojenia armii. Nie powinniśmy w ogóle nazywać modernizacji, tylko naszego takiego systematycznego uzbrojenia armii na 25 lat, na 15, na 5, na 10 lat. I to wszystko powinno być skierowane przede wszystkim do własnego przemysłu obronnego, lotniczego, bo wówczas ma tylko to wszystko, co robimy, gdy kosztem wyrzeczeń, bo nie jesteśmy najbogatszym krajem, zbroimy się. I dziś przede wszystkim na tym, że my modernizujemy i kupujemy uzbrojenie, korzystają tak kraje bogate. I oni będą jeszcze bogatsi, a to, co kupimy, i tak nie zapewnia nam bezpieczeństwa. Bo jeżeli okaże się, że w jakiejś kwestii to, co my będzie dla nas będzie dobre, będzie niedobre dla Francji, no to nam nie dostarczą pewnych drobnych elementów, bez których ten śmigłowiec nie będzie latał i co te maszyny będą uziemione. My w historii naszej, a żyjemy pod taką szerokością geograficzną, to dziś wiemy, że gdy w 1939 roku był rozkaz naczelnego wodza wydany, żeby nie walczyć z Moskalami, żeby nie walczyć z bolszewikami, pod naciskiem właśnie Francuzów i Anglików. Żeby nie walczyć. A to się skończyło pójściem do obozów jenieckich i później wymordowaniem naszej elity. Także to, co dobre jest dla Francji, to nie jest dobre zawsze dla Polski. I my musimy przede wszystkim zawalczyć. I ja myślę, że albo nasze społeczeństwo zrozumie, co się w tej chwili dzieje, ile zaplanowano wydać, bo wydać mamy setki miliardów złotych na uzbrojenie, na naszą obronność. Tylko w 95% to wszystko będzie zakupione poza granicami naszego państwa. I ten nasz wielki wysiłek może być niewiele warty w konsekwencji, jak nie będziemy mieli do najnowszych systemów, jakie kupimy amerykańskich, tak zwanych kodów dostępu. To oni będą tym sterować i na odległość nas mogą nawet rozbroić. Więc tutaj to, co się dziś dzieje. To, że założono setki, bo tak to są, setki miliardów, 130 miliardów złotych w najbliższym czasie wydanie na obronność, ale to nie znaczy, że one będą, że to będzie w oparciu o naszą polską rodzimą gospodarkę i ten sprzęt, który nie będzie wyprodukowany w Polsce, nie będzie miał tutaj naszego umocowania, on nie spełni w przypadku, gdyby się zdarzył konflikt, bo po to robimy taką i budujemy obronność na wypadek, gdy ktoś by nam zagrażał, gdyby doszło do konfliktu, on wówczas nie spełni swojego zadania. I to jest podstawa tego, o czym dziś mówimy.
Dwa bardzo dobre zakłady, miejsca pracy, wykwalifikowana kadra specjalistów, zakłady kooperujące. Polski rząd, mając do dyspozycji polskie zakłady, wybiera zakłady francuskie. Jak to można nazwać, pana zdaniem?
Ja traktuję to w taki sposób prosty. Dziś jest tak zwaną tajemnicą Poliszynela, że za wszystkie zakupy jest premia. Ponoć premia taka na rynku światowym jest od 7 do 10%. I proszę, i resztę można sobie wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje.
Dziękuję bardzo. Pan Marian Król, przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. Ważą się losy zakładu w Mielcu i Świdniku, ale zagrożona jest również polska myśl technologiczna. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Pan Marian Kokoszka, przewodniczący Komitetu Międzyzakładowego NSZZ Solidarność PZZ Mielec. Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, wy już wcześniej zgłaszaliście swoje wątpliwości co do tego, co się dzieje wokół tej branży, co już wzbudziło wasze, już wcześniej nawet, niepokoje.
Czy od samego początku, to znaczy w sumie od 2,5 roku bierzemy udział w tym procesie wyłaniania firmy, która ten przetarg wygra. Rozpoczęliśmy na tym etapie w ramach pracy zespołu trójstronnego do spraw przemysłu obronnego i lotniczego i bierzemy w tym procesie udział już praktycznie od momentu ogłoszenia przetargu na 26 śmigłowców. Potem ten przetarg rozszerzono do 70 śmigłowców i problemy z tym przetargiem rozpoczęły się w momencie, kiedy do gry wszedł Caracal, czyli firma Airbus. A największe problemy rozpoczęły się w momencie ogłaszania ostatecznych kryteriów, które przedstawione zostały w ofercie Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup tych śmigłowców. I w tym momencie dostaliśmy sygnał, to był maj ubiegłego roku, że przetarg zaczyna być ustawiany i faworyzuje jednego z oferentów. I w tym momencie poprosiliśmy o spotkanie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Udało nam się tego spotkania doprowadzić w sierpniu. I w sierpniu otrzymaliśmy pierwszą informację taką, iż ten przetarg jest na etapie ogłaszania i budowania ostatecznych kryteriów. I w tym momencie pan minister obrony narodowej naszych wątpliwości nie rozwiał. Kolejne spotkania miały miejsce jeszcze w jesieni, w listopadzie bodajże, a potem w styczniu, już po ogłoszeniu tego przetargu i rozpoczęcia pracy komisji przetargowej. To, co nas najbardziej wzburzyło, to, iż to na etapie proceduralnej odrzucono oferty Mielca i Świdnika. Nie było porównywania walorów technicznych tych śmigłowców. Nie zwrócono uwagi na to, iż na przykład śmigłowiec Black Hawk lata już w 28 krajach świata, lata ich blisko 4000. To jest, myślę, najlepsza rekomendacja jakby walorów i przydatności tego śmigłowca w poszczególnych armiach.
Ponadto nie wzięto też naszym zdaniem pod uwagę opinii na temat eksploatacji śmigłowców Caracal, na przykład w takim kraju jak Brazylia, która kupiła tych śmigłowców 50 i do dzisiaj ma poważne problemy z obsługą eksploatacyjną i posprzedażną. Ponadto wielokrotnie zwracaliśmy też uwagę na to, że kupujemy drogą zabawkę. Kupujemy 50 śmigłowców za 13 miliardów, podczas gdy Ministerstwo Obrony Narodowej mogło kupić 70 śmigłowców za 11 miliardów. Więc tutaj jakby samo nasuwa się pytanie, czy to jest gospodarskie działanie. My uważamy, że nie. I do dzisiaj nikt nam nie wytłumaczył, dlaczego podejmujemy tak skandaliczną decyzję.
Panie przewodniczący, droga zabawka, natomiast jak pan by odpowiedział na tego typu argument, że no, potrzebne jest wojsku to, a nie coś innego, więc potrzebne jest coś, co jest lepsze, trudno, niestety droższe, trudno nie kosztem miejsc pracy w Polsce, ale to jest wojsku potrzebne.
Ja myślę, że eksperci już to publicznie wielokrotnie wyrażali, że te, pod względem technicznym te śmigłowce, można powiedzieć, są porównywalne. Więc jakby koronnym argumentem przeważającym na rzecz tego, że beneficjentami tego przetargu powinny być firmy, które produkują ten sprzęt w Polsce, no, powinny być właśnie one, dlatego że te 13 miliardów złotych, które, publicznych pieniędzy, które wydaje polska gospodarka, polski rząd, przynajmniej w części miałyby szansę wrócić w postaci na przykład podatków dochodowych od pracowników, którzy by przy tej produkcji pracowali.
Rozumiem. Natomiast zadaniem obrony państwa przede wszystkim jest obrona na wypadek ataku, a nie zabezpieczenie miejsc pracy. Jak by pan na to odpowiedział?
Tak jak powiedziałem, walory techniczne są porównywalne i one same się bronią poprzez to, że te śmigłowce, mówię tu o śmigłowcu Blacku głównie w tej chwili, bo ten znam najbardziej, lata w 28 krajach świata, lata ich ponad 3000, więc to samo broni się, że jest to produkt dobry, produkt sprawdzony przede wszystkim w warunkach bojowych, produkt, który powinien również znaleźć swoje miejsce w Polsce.
Dziękuję. Mówił pan Marian Kokoszka, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZ Solidarność PZL Mielec. Proszę państwa, a więc to nie tylko droga zabawka, która jest niezbędna i tylko jedyna. Okazuje się, że są inne również możliwości, które jednak dodatkowo przynosiłyby miejsca pracy, przynosiłyby również dochody dla polskiego budżetu. Zostańcie państwo z nami.
Pani Małgorzata Celińska, przewodnicząca sekcji przemysłu elektromaszynowego, jest również z nami. Przyszła pani wesprzeć tych wszystkich ludzi w słusznej walce o miejsca pracy.
Tak, przyjechałam, bo jestem z Wrocławia. W mojej sekcji skupione są zakłady z wielu miejsc Polski z przemysłu elektromaszynowego, które są w rękach obcego kapitału i większość z nich stały się jedną wielką montownią. Po prostu są to taśmy montażowe, gdzie rytm pracy jest wymuszony na sekundy, gdzie praca bardzo ciężka, a wynagrodzenia nie są zbyt ciekawe, gdzie umowy o pracę są dawane przez wiele lat. Pracownik taki dostaje co tydzień umowę czasową, przez Agencję Pracy Tymczasowej stoi w tym samym miejscu i przez 5 lat na przykład codziennie, co tydzień chodzi po umowę o pracę i tak jest traktowany. Ale przyjechałam w imieniu całej swojej sekcji, ponieważ moja sekcja już 8 maja poparła na walnym zebraniu delegatów działania całej sekcji przemysłu lotniczego w walce o te śmigłowce i o unieważnienie przetargu. Walka nasza całego sekretariatu o brak polityki przemysłowej w Polsce trwa już od kilku lat. Po prostu ten rząd nie ma żadnej polityki przemysłowej wbrew temu, co się dzieje w wielu innych krajach. Tu nikogo nie interesuje przemysł i co się z nim dzieje, a to przemysł to nie tylko miejsca pracy. To są podatki, za które się utrzymuje służbę zdrowia, kulturę, oświatę, budżetówkę, wszystko. I jak nie będzie przemysłu, to nie będzie nas w ogóle w tym państwie. Przyjechałam również, żeby koleżankom i kolegom dodać otuchy, żeby nie zaprzestali w tej walce, dlatego że jest szansa na to, żeby to powstrzymać i unieważnić. Mamy wyjątkowy rok, okazało się. Wyjątkowy, myślę, że wielu z nas w naszym życiu już może taki sam się nie zdarzyć. Zobaczcie Państwo, co się stało miesiąc temu. Wielu z nas nie wierzyło, że uda nam się wpłynąć na wybory, że uda nam się wybrać innego prezydenta państwa niż ten, który był. Wszystko było w naszych rękach. Myślę, że do tego przyczyniło się również polityka Solidarności i podpisana umowa pomiędzy Solidarnością a kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą, w której została zagwarantowana realizacja wszystkich praw pracowniczych, łącznie z obniżeniem wieku emerytalnego, łącznie z dialogiem tego wszystkiego, czego się domagamy od dawna. I wielu uwierzyło. Wielu moich koleżanek i kolegów stwierdziło, że wreszcie nie są to obietnice, jak to się mówi, na gębę, tylko zapisane i zobowiązujące. I przyszłam dzisiaj koleżankom i kolegom powiedzieć, że musimy iść dalej, bo oni dziś protestują. Ja nie wierzę, że do dzisiejszego protestu się przestraszą, że na tym się skończy. Musimy się zmobilizować. Bez względu na to, kto z jakiej branży, wszyscy pracownicy i nie tylko ich rodziny w Polsce, do tego, żeby mądrze przygotować się do wyborów w październiku do Sejmu. Bo tam również decyzje zapadają. Tam się wybiera rząd, tam się podejmuje decyzje co do przemysłu i co do naszej opieki medycznej, do wszystkiego, co jest w tym państwie. I tak jak nie do końca wielu z nas nawet sobie wyobrażało, że tak się uda i się udało. Więc naprawdę powiedziałam im, zmobilizujmy się, wróćmy do domu, opowiadajmy o tym wszystkim, co jest, bo mamy bardzo dużą szansę na zmianę tych wszystkich osób, co siedzą tam na Wiejskiej. Część z nich nie rozumie, nie czuje, część jest tam dziesiątki lat siedząc w Sejmie, nawet nie rozumią, co to jest żyć za 1000 złotych z całą rodziną. Nie rozumią, co to jest nie mieć na bułkę, na chleb, na szklankę mleka dla dziecka. Oni nie rozumią. I przyszłam im o tym wszystkim powiedzieć. Ja jestem na co dzień w zakładzie pracy, bardzo dużym zakładzie pracy, gdzie pracuje prawie 3000 ludzi. Jestem 20 parę lat przewodniczącą. Ja ten oddech robotników czuję na swoich plecach. Ja jestem z nimi codziennie. Ja wiem, co to jest trud ciężkiej pracy. Dlatego walczę skutecznie o politykę przemysłową i o inny sposób zatrudniania ludzi i o godność robotnika. I to im wszystkim przyszłam tutaj powiedzieć. No i korzystając z tej telewizji, również zwracam się do wszystkich słuchaczy. Zmobilizujmy się dzisiaj w tej Polsce, byśmy znaleźli odpowiednich ludzi w październiku i wybrali. Nie takich, co się przekupią, co sprzedadzą nas, tylko takich, żeby szanowali człowieka i wiedzieli, co to jest być bez pracy.
Pani przewodnicząca, jakie są i mogą być najważniejsze skutki tego braku polityki przemysłowej w Polsce?
No wie pani, pierwszy skutek to jest taki, że w Polsce dzisiaj nie ma tej polityki, jak powiedziałam, i na co dzień spotykamy się, że dzisiaj zakład jest, za parę dni go już nie ma. Nie ma zakładu, nie ma procesu postępowania likwidacyjnego, nie ma ingerencji rządu w to, nie ma ingerencji samorządu, po prostu zwija jakiś tam sobie zagraniczny inwestor, zabiera maszyny i wyjeżdża. Ja jestem, tak jak powiedziałam, z Wrocławia. Jest bardzo duża strefa pod Wrocławiem, w Biskupicach Wrocławskich, wybudowana, gdzie Koreańczycy mają całe maszyny zakładów, jest to LG, tam są i telewizory, i elektronika, zawarli umowę z polskim rządem. Nikt z nas nie wie i pracujący tam ludzie nie znają, i związki zawodowe nie znają na teraz. Natomiast w chwili obecnej zrobił się okres niepokojący. Mają kłopoty z produkcją. Produkują tylko na 20% mocy przerobowych. Kończy się za niedługo umowa. I są w wielkim niepokoju, bo nie wiedzą, co rząd zapisał. Ulgi jak dawał, to dawał. Ale jakie konsekwencje za to, że zwiną interes? I boją się, że po nowym roku tam pracuje 9600 ludzi. Że po nowym roku może się okazać, że ze strefy nie ma pracowników, tylko mury zostały, bo oni nie patrzą na te hale, które postawili, bo ci hale się bardzo szybko stawia. I się okazuje, że z dnia na dzień jesteśmy bez pracy. Oni też mogą zostać bez pracy, dlatego tutaj walczą. To nie jest tylko praca tych, ale ich rodzin, ich kooperantów, którzy są po całej Polsce. Mamy mamy przemysł, no i, a jak nie będzie pracy, to nie ma, nie idziemy do sklepu, nie kupujemy, bo nie mamy za co, więc nie rozwija się handel, nie rozwija się służba zdrowia, bo nie płacimy podatków i państwo musi nas utrzymywać. Pochodzę z branży AGD i powiem, że jesteśmy w tej chwili, bo to jest korporacja amerykańska, na Europę jest siedziba we Włoszech i tam są w tej chwili problemy, bo firma Whirlpool kupiła Indesit, drugą korporację światową. I Włosi, rząd włoski nie pozwala w tej chwili na zwolnienia tam. Tam toczą się negocjacje z samorządem terytorialnym, ze związkami, z pracodawcą i uzgadniają razem reguły, wysokość odpraw, zabezpieczenia, miejsca pracy. A tu nasz rząd ma to w nosie. Zamykają zakład, ludzie zostają na bruku i nawet się tym nie interesują.
Zamiast wybierać polskie miejsca pracy, wybiera francuskie.
No oczywiście. Ja już tu do kolegów powiedziałam, już wiele firm tu zostało sprzedanych Francuzom. To jest wielki znak zapytania, bo i moją firmę na początku sprzedano w ręki francuskie. Brandtowi Brandt upadł, później kupił nas Whirlpool. Telekomunikacja sprzedana Francuzom. Teraz te elektrociepłownie sprzedane Francuzom. Ktoś coś z tymi Francuzami ma, ja tak myślę.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Małgorzatą Celińską, przewodniczącą sekcji przemysłu elektromaszynowego.
Pan Bogdan Szozda, przewodniczący Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność. Panie przewodniczący, już po raz któryś będziemy pytać pana o to, jaka jest sytuacja w polskim przemyśle. Jak pan ocenia całość działań polskiego rządu, jeśli chodzi o polski przemysł, bo to, co dotknęło obecnie teraz te zakłady, to tylko wycinek całości.
Tak, tak, rzeczywiście ma pan redaktor rację. My tutaj podczas dzisiejszej pikiety również o tym mówiłem, że to, że tutaj jesteśmy, że manifestujemy to nasze niezadowolenie z takiej czy innej decyzji, to jest tylko pokłosie tego, że w Polsce w ogóle po 1989 roku żaden polski rząd nie przyjął sensownej, konkretnej polityki rozwoju naszego przemysłu. Powtarzam, naszego polskiego przemysłu, bo to, że my mamy fabryki z różnych koncernów międzynarodowych, to jest dobrze, bo one, te miejsca pracy są ważne dla nas, dla Polaków, ale to jest też również taka sytuacja, że te koncerny w razie różnych kryzysów mogą powiedzieć, ta produkcja w Polsce nam się już nie opłaca, likwidujemy ten zakład. Polski przemysł, polski właściciel zakładów na terenie naszego kraju, to jest sytuacja dla nas dużo korzystniejsza, dlatego że on tutaj jest umiejscowiony, tutaj płaci podatki, tutaj są te miejsca pracy i rzeczywiście w razie zachwiania koniunktury ze sprzedażą swoich produktów zawsze może powiedzieć, dobrze, zastanówmy się wspólnie, na co możemy się innego przebranżowić, co możemy innego produkować, ewentualnie podejmujemy sensowne decyzje. Inwestorów zagranicznych właściwie to nie interesuje. Ja tutaj dzisiaj powiedziałem, to nie będzie tak, że jakikolwiek z jakiegokolwiek kraju pracownicy czy rząd będzie zabiegał o to, zwłaszcza ja mówię o związkach zawodowych, bo to takie sygnały do nas płyną. Ani związki zawodowe francuskie, angielskie czy włoskie, niemieckie czy inne nie będą za tym, żeby bronić naszych zakładów pracy. Jeśli my ich sami sobie tu w Polsce nie zorganizujemy się i nie obronimy, to rzeczywiście tego nie ma. I jak powiedziałem, tej polityki nie ma, nie było i nie ma nadal, zwłaszcza ten rząd. Postawiono w Polsce na tak zwany wolny rynek. Uznano, że usługami będzie Polska jakby wzrastać w dobrobycie. Okazało się, że to jest, był niewypał, że to było złe, niedobre podejście do rozwoju gospodarczego naszego kraju. Zaniedbano przemysł, pozwolono na to, żeby różne koncerny kupowały nasze zakłady za grosze, a kupowali je tylko po to, żeby je zlikwidować. W tej sytuacji potraciliśmy setki tysięcy miejsc pracy i setki zakładów pracy, które w Polsce mogły nadal pracować. I to rzeczywiście wynika z tego, że jeśli nie ma gospodarza w danym kraju, nie ma ten gospodarz jasno sprecyzowanej polityki, jak zamierza to wszystko robić, to tak się dzieje. I rzeczywiście my od wielu lat dopominamy się przede wszystkim o stronę rządowej, bo to jest zadaniem rządu, żeby rzeczywiście dbać o to, jak rzeczywiście ten przemysł będzie się w Polsce rozwijał, żeby któreś te rządy opracowały coś sensownego. To jest robione wyrywkowo, jakieś dokumenty rządowe się pokazują, ale one jakby skupiają się na jakichś niewielkich wycinkach. To nie jest to, o co nam chodzi. Rzeczywiście nie ma tej polityki przemysłowej, nie ma dbałości o polskie zakłady, o polski przemysł i tego przede wszystkim od rządu oczekujemy.
Panie Przewodniczący, podczas manifestacji w Warszawie Dość Pogardy, gdzie wszystkie centrale związkowe z całej Polski protestowały, były również konferencje. Jeden z doradców związków zawodowych, bodajże w Portugalii, pan Portet, powiedział takie coś. Daliście się w Polsce wmanipulować w to, że możecie mieć pracę dzięki usługom. Powiedział, to jest całkowicie nieprawda, ponieważ usługi są, ale przy przemyśle. Nie ma przemysłu, nie będzie usług. Czy jest to prawda?
Tak, rzeczywiście. On to rzeczywiście wielokrotnie nam powtarzał, że w Polsce jakby po 89 roku, na początku tej transformacji, pozwalano na to, że nasze poszczególne zakłady pracy były sprzedawane, rozkradywane w wielu przypadkach, a powiedziano, że usługami będziemy jakby powodować to, że nasz dobrobyt w Polsce będzie wzrastał. Usługi przede wszystkim to powstają wokół przemysłu. W żadnym kraju, tutaj już dzisiaj wielu kolegów zwracało na to uwagę, nie będzie takiej sytuacji, jeśli nie będzie zakładów przemysłowych, nie będziemy mieli bardzo dużo dobrych, stabilnych miejsc pracy, gdzie będziemy godziwie zarabiać, to rzeczywiście usługi nam nie spowodują tego, że będzie w Polsce dobrobyt wzrastał. Usługa to nie dobrobyt. Tam są z reguły niższe płace, tam są gorsze warunki, ale to przede wszystkim jest ta sytuacja, że nie ma wytwarzanego tego produktu, który również jakby kupujemy. Poprzez przemysł, poprzez to, co produkują nasze zakłady pracy, w których pracownicy są zatrudnieni na umowę o pracę, w miarę dobre zarobki, to jest też jakby napędzanie koniunktury tej gospodarczej. I ten mit rzeczywiście Stefan Porte z firmy Esparte zwracał nam uwagę, zresztą na zlecenie Solidarności opracowano taki raport na temat rozwoju przemysłu w Polsce, gdzie powiedziano, usługami nie zbudujemy dobrobytu naszego kraju. Jeśli nie zadbacie o to, żeby wasze zakłady pracy funkcjonowały, żeby się rozwijały, żeby rzeczywiście wskazać branże, które mają szansę, bo mamy tego typu specjalistów w Polsce, na szansę na rozwój, to rzeczywiście powinniśmy to robić i dopominać się o to, żeby tak było. Bo usługi to jest mit. Rzeczywiście usługi to jest mit.
Dziękuję. Mówił pan Bogdan Szozda, przewodniczący Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność. Proszę państwa, usługi to mit. Jak jeśli nie ma produkcji, to co również i z handlem? Kto na tym wszystkim zarobi? Na pewno nie Polska i nie Polacy, nie polski budżet. Pamiętamy, jak przekonywano nas, gdy upadały kolejne zakłady przemysłowe, że oto praca będzie w usługach. Okazuje się, że wszyscy ulegliśmy tej manipulacji. Pytanie jest, jakie mamy w Polsce elity, które tego nie widzą? Muszą przyjeżdżać ludzie z zagranicy, by nas uczyć podstawowych praw ekonomicznych.
Pan Wiesław Janusz Lewandowski, wiceprzewodniczący Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pan przyjechał dzisiaj tutaj, aby również solidaryzować się z kolegami lotnikami.
Tak, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pracownicy zrzeszeni w Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego przyjechali tutaj, aby solidaryzować się z kolegami lotnikami, ponieważ my wszyscy usłyszeliśmy z ust lokatora tego domu naprzeciwko, lokatora Belwederu, że został rozstrzygnięty przetarg na system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej Wisła oraz przetarg na śmigłowiec dla polskiej armii. Byliśmy tak samo oburzeni, jak oni, przypuszczam, bo nie spodziewaliśmy się, że wygra w tym przetargu śmigłowcowym firma, która nie posiada swojego zakładu produkcyjnego w Polsce. I właśnie w tym celu tutaj przyjechaliśmy. Podobnie jak z systemem Wisła. Też byliśmy oburzeni tą decyzją, ponieważ jeśli chodzi o ten system, to siły i środki w Polsce do wykonania tego systemu, owszem, są. Jedyne, czego nam brakowało, no to ewentualnie licencji na rakietę do tego systemu. Miejmy nadzieję, że być może ten rząd, być może rząd, który obejmie władzę po wyborach październikowych, te sprawy rozpatrzy po raz kolejny i podejmie właściwe decyzje, korzystne zarówno dla polskiej armii, ale również dla pracowników firm, które zatrudniają polskich pracowników.
Właśnie, bo do czego może doprowadzić tego typu polityka wobec waszej branży?
No nawet boję się myśleć. To koledzy lotnicy już powiedzieli. Być może w pierwszym etapie nie nastąpią te zwolnienia, natomiast w dalszej perspektywie coraz mniej pracy będzie dla polskich pracowników, a coraz więcej, coraz bardziej będzie nasz budżet państwa pracował, czy też będą z niego korzystali pracownicy firm niepolskich.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Wiesławem Januszem Lewandowskim, wiceprzewodniczącym Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność. Po stronie prawdy za chwilę powrócimy do tematu. Zostańcie państwo jeszcze z nami.
Proszę państwa, jest tutaj, można powiedzieć, bardzo wiele osób z związków zawodowych, z różnych zakładów. Jest również młodzież. Szymon, masz na imię, tak? Powiedz, przyjechałeś tutaj, widzisz to, co tutaj się dzieje. Jaka jest ocena twoja tej sytuacji?
No, fajna. No.
Fajna, tak?
Fajnie jest.
Natomiast jeśli chodzi o twoich rodziców, czy wiesz, po co oni tutaj przyjechali?
Żeby manifestować przeciwko czego?
Widzę, że jednak nie udała się ta wypowiedź. Proszę powiedzieć, pani tutaj przyjechała ze swoim synem, by protestować. Przede wszystkim o miejsca pracy, tak?
Tak, dokładnie. Nie chciałabym, żeby moje dziecko kiedyś w przyszłości musiało wyjechać z tego kraju, tylko dlatego, że będzie musiało znaleźć pracę. On cały czas mi powtarza, że kiedyś będzie pracował w wojsku. No i myślę, że chciałby na polskich maszynach.
O, jak najbardziej.
No proszę. Proszę państwa, jak widać, młodzież też jest świadoma tego, co się dzieje. Wracam do rozmowy z przewodniczącym tego protestu, pan Jaki Roman. Roman, panie przewodniczący, proszę, jaka jest nadzieja na to, że wasz protest zostanie zauważony i wasze postulaty zostaną wysłuchane, a więc kontrakt zostanie unieważniony, będziecie mogli produkować te helikoptery?
Znaczy, my wierzymy w to, że nasze takie monity, ciągłe zwracanie się, my tak naprawdę wyciągamy cały czas rękę do negocjacji, do tego, żeby w drodze porozumienia zrobić coś, co będzie dla Polski, dla polskiej armii, dla polskich pracowników najlepsze. I liczymy na to, że ta refleksja nastąpi. Jeżeli to się nie stanie, to wydaje się, że być może sąd podejmie decyzję nie rządzący, tylko sąd podejmie decyzję korzystną dla zakładów w Mielcu i Świdniku, a jeżeli to się nie stanie, to tak jak powiedzieliśmy, panie w rządzie mają umowy na czas określony, przychodzi październik. Polskie społeczeństwo już raz powiedziało i takiej umowy nie przedłużyło z prezydentem. Być może, że przyjdzie czas, że nie przedłużymy tej umowy również z tymi osobami, które dzisiaj zasiadają w ławach rządowych.
Ma pan nadzieję na to, że tak będzie?
Jestem przekonany, że tak się stanie, jeżeli nie zmieni się postawa, jeżeli się nie zmienią sposoby zachowania ekipy rządzącej.
Dziękuję. Kończymy nasz program. Kończy się również tutejsze zebranie publiczne. Musimy również opuścić drogę. Dziękujemy państwu za uwagę. Chcieliśmy państwu przedstawić sytuację w branży lotniczej i nie tylko. Z Warszawy żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.